Proponuję, żebyśmy otworzyli sobie Psalm 131, werset 3. Psalm 131, werset 3. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Pamiętacie ten werset z poprzedniej niedzieli, tak? Niektórzy zaskiwają głowami, czyli pamiętacie, że w zeszłą niedzielę także odwołałem się do tego wersetu i w zeszłą niedzielę poruszyłem jeden aspekt oczekiwania na Pana, co znaczy oczekiwać na Pana. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o kolejnym aspekcie. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że oczekiwać na Pana znaczy oczekiwać na Jego Słowo. Więc oczekiwać na Pana znaczy wsłuchiwać się w Boży głos, wsłuchiwać się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Dzisiaj kolejną rzecz chcę rozwinąć, dlatego zapraszam Was do Księgi Izajasza, rozdział 64. Otwórzmy sobie Księgę proroka Izajasza. Rozdział 64, wersety od 1 do 4. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed Tobą zaczęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, także narody będą drżeć przed Tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. I dzisiaj chcę ten aspekt rozwinąć, mianowicie oczekiwanie na Pana w kontekście Bożego działania. Oczekuję na Pana, oczekuję na Jego działanie. W ogóle ten fragment Księgi proroka Izajasza jest jakimś takim głębokim, natchnionym wołaniem proroka, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Nie wiem, czy czasami nie macie takiej chęci, takiego pragnienia właśnie zawołania w ten sposób. Boże, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Oby przed Tobą, nie wiem, zatrzęsły się góry. Oby było Twoje imię objawione Twoim nieprzyjaciołom. I tak dalej, i tak dalej. Takie głębokie, niesamowite, natchnione wołanie proroka i dochodzimy do wersetu 4, czego oko nie słyszało, czego ucho nie słyszało, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga, działającego dla tego, który Go oczekuje. I tutaj mamy ten kontekst, to połączenie, oczekiwanie i Boże działanie. Co to znaczy oczekiwać na Pana, co to znaczy oczekiwać na Jego działanie? Powtórzę to, co powiedziałem w zeszłym tygodniu. Oczekiwać na Pana wcale nie oznacza bierności ani lenistwa. Każdemu z nas Bóg w tym doczesnym życiu wyznaczył zakres odpowiedzialności i zakres obowiązków. Każdy człowiek funkcjonuje w jakimś rytmie, w jakimś porządku, albo jest dzieckiem, albo jest narzeczonym lub narzeczoną, albo jest mężem, albo jest ojcem, albo i mężem, i ojcem, i tak dalej, i tak dalej. Jest odpowiedzialny za cały zakres spraw, które są związane z tym, kim jest w tym momencie. I nie mogę sobie powiedzieć tak do mojej żony: żono, ja teraz będę oczekiwał dla Pana, więc czas będę miał dla Ciebie w przyszłym miesiącu. Albo nie mogę powiedzieć mojemu dziecku, czy wy nie możecie powiedzieć swoim dzieciom, że słuchaj, ale teraz nie za bardzo będę mógł się Tobą zajmować, bo ja teraz zamknę się gdzieś na miesiąc i będę oczekiwał na Pana. Chyba, że jest to jakaś taka specyficzna sytuacja, że Bóg ci kładzie na serce, żebyś sobie wziął 3 dni urlopu, gdzieś pojechał. Ja pomijam oczywiście takie specyficzne sytuacje. Ale chcę powiedzieć o tym, że to stwierdzenie, oczekiwanie na Pana nie może być dla nas wymówką. Nie może być dla nas wymówką w tym, że zarzucamy swoje życie, zarzucamy swoje odpowiedzialności, swoje obowiązki, bo się oddajemy oczekiwaniu na Pana. Nie, żyjemy, funkcjonujemy w ciele, to wszystko ze sobą współdziała. Funkcjonujemy w jakimś porządku, w jakimś rytmie i naszą odpowiedzialnością jest, że funkcjonując w tym, żyjąc w tym, działając w tym samym czasie jestem człowiekiem, który oczekuje na Pana i oczekuje na Jego działanie. W tym samym czasie, w tym samym momencie jestem tak nakierunkowany na Boga, aby oczekiwać wcześniej, jak powiedziałem, na Jego słowo i aby oczekiwać na Jego dzieła, na Jego działanie. W ogóle, kiedy miałbym was zapytać o to, czy nasza natura ludzka, natura człowieka jest chętna do oczekiwania. Czy generalnie my jako ludzie mamy taką stałą cechę, czy jest to coś naturalnego, że lubimy oczekiwać? Myślę, że nasuwa wam się odpowiedź sama, że nie jesteśmy dobrzy w oczekiwaniu. Jesteśmy niecierpliwi. Teraz, już teraz, w tym momencie chcielibyśmy pewne rzeczy, aby działy się w naszym życiu. Teraz już. Nieraz gdzieś tam słyszę o sytuacjach, kiedy ktoś przez ileś tam lat pracuje i później tak czeka na emeryturę. I przechodzi na emeryturę i jest taki na początku szczęśliwy, że przeszedł na emeryturę, a później jak jest rzecz sprawna, szuka sobie pracy. Szuka sobie zajęcia. I ostatnio ktoś mi opowiadał, że właśnie taki człowiek zwrócił się do swojej żony, ja nie zacytuję dosłownie, bo nie godzi się, ale powiedział tak: żono, daj mi jakąś robotę. No ja powiem tak delikatnie, bo oszaleję, no ale daj mi jakąś robotę, daj mi coś do roboty. Nie mogę już wytrzymać, wysiedzieć. Generalnie jest tak, że jeżeli chodzi o oczekiwanie, to nie jest coś, co jest takie przynależne do naszej natury. Raczej mamy skłonność do aktywności i do działania. Raczej mamy skłonność do tego, żeby podejmować inicjatywy i coś robić. A jeżeli nawet nie jest to jakieś zajęcie, które by było celowe, to się będziemy krzątać bez celu, ale będziemy się po prostu krzątać, będziemy przerzucać talerze z miejsca na miejsce i nic to nie zmienia, ale po prostu, żeby coś robić. Nie jesteśmy w tym jacyś tacy, no nie jest to coś, co jest stałą naszą cechą oczekiwać. Wolimy się zająć, dlatego nie jest to takie proste. Więc wracając już do naszego chrześcijaństwa, bo teraz chcę to przenieść na chrześcijaństwo, na nasze duchowe życie. Jeżeli teraz mówimy o naszym duchowym życiu, to mamy jako chrześcijanie dwie takie opcje. I przeważnie one są tak właśnie realizowane w naszym życiu. Jedna opcja to jestem zbawionym człowiekiem i teraz w związku z tym, że jestem zbawionym, muszę podejmować różnego rodzaju inicjatywy, działania, coś muszę robić. I powiedzmy, no pada taki pomysł, no wiecie, wydrukujmy 50 tysięcy ulotek, bo gdzieś myślę, że tyle mieszkań jest gdzieś w Nowej Hucie. 50 tysięcy gdzieś mieszkań może być. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, może trochę mniej, ale no powiedzmy. I wydrukujemy te 50 tysięcy ulotek takich ewangelizacyjnych i damy każdemu mieszkańcowi, czy do każdego mieszkania w Nowej Hucie te ulotki rozniesiemy. Czy to jest dobry pomysł? Średni, ktoś powie dobra, ktoś powie taki sobie. Wiecie, ten pomysł, jeśli to jest tylko mój pomysł, jeżeli to jest tylko twój pomysł, jeżeli to jest tylko pomysł stworzony na bazie burzy mózgów, to możemy po prostu wydrukować 50 tysięcy ulotek i rozdać i tyle. Hipermarket, jakiś tam Real, 3M1 też drukuje, nawet może więcej niż 50 tysięcy ulotek i rozdaje po Krakowie. To nie chodzi, właśnie do tego chcę dojść. I druga opcja jest taka, że Bóg działa wobec nas, wobec tych, którzy oczekują na to Boże działanie. Czyli inaczej, Bóg chciałby w nas wytworzyć taką mentalność i takie zrozumienie, że my działamy tam, gdzie działa Bóg. Działamy w tym, w czym działa Bóg. Żeby działać w tym, w czym działa Bóg, musimy być tymi, którzy na Niego oczekują i rozumieją i znają Boże działanie, by w tym działać. Więc myślę, że chrześcijaństwo się w tych dwóch kierunkach kierunkuje. Te dwie rzeczy. I też nasze osobiste życie też tak podąża. Albo przez to, że mamy generalnie trudność w oczekiwaniu, będziemy podejmować różnego rodzaju działania. To jest jak gdyby jedna opcja. Ale wcale nie jest to takie oczywiste i pewne, że w tą stronę działa Bóg. To nie jest wcale takie oczywiste i pewne, że właśnie te rzeczy także Bóg czyni właśnie w tym czasie i w tym miejscu. A druga opcja jest taka, że będziemy podejmować rzeczy i działania, które są w Bożym sercu. Oczekujemy na Pana i Bóg je wkłada. I my wtedy czynimy to, co czyni Bóg. Spróbujmy się przyglądać, czy to, co mówię, ma jakieś odniesienie do Bożego Słowa. Pierwszy przykład, który chcę pokazać, to przykład niedościgniony, ale warty, żebym od niego zaczął, to jest przykład naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak myślicie, od którego okresu swojego życia Jezus wiedział, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem? Odkąd otrzymał jakiś sposób, poziom świadomości? W wieku 12 lat, kiedy był w świątyni, wiedział, kim jest? Wiedział, kim jest. To dlaczego nie było tak, że w wieku 12 lat czy 13 lat Jezus nie rozpoczął swojej działalności, nie ogłosił tego, że jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem świata? Dziecku może łatwiej byłoby to przyjąć, gdyby to 12-letni, czy to może młodsza osoba złożyła taką deklarację. Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale, 23 wersecie czytamy, a Jezus rozpoczynając działalność miał lat około 30. A był jak mniemano synem Józefa i synem Helego. Synem Józefa, syna Helego. Dlaczego nie rozpoczął działalności wcześniej? Oczekiwał do tego okresu. Można powiedzieć, że jest wiele uwarunkowań. Jan Chrzciciel zaczął wcześniej. Jest jakiś okres, który przychodzi, w którym Bóg mówi, to jest ten moment. To jest teraz. Pan Jezus mógł podjąć taką inicjatywę i widząc wokół siebie wiele potrzeb, pracując jako cieśla, widział wiele potrzeb w Nazarecie, mógł podjąć, że on teraz ruszy, będzie wcześniej coś wykonywał, będzie działał. Doczekał do okresu, w którym osiągnął ten wiek i wtedy rozpoczął swoją działalność. Można powiedzieć tak, no, ale przecież nie ma czasu, tak? Nie ma czasu. I czasami to, że my mówimy nie ma czasu, powoduje, że zaczynamy robić coś, co wcale nie jest tym, co Bóg chce, abyśmy w tym momencie robili. Można to nazwać chrześcijańskie ADHD. Pójdźmy dalej. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Teraz przejdźmy do Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 38. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 38. W jednej z wypowiedzi Jezus wypowiada takie słowa: Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Czy Jezus miał swoją wolę? Miał swoją wolę. Akurat to jest błędna odpowiedź. Jako człowiek miał w pełni swoją wolę. Tak samo jak każdy z nas posiada wolę i posiada zdolność podejmowania jakichś decyzji, podejmowania jakichś inicjatyw. Pan Jezus, tak to należy zdefiniować, swoją wolę podporządkował na takim stopniu woli Ojca, że powiedział: stąpiłem z nieba nie po to, aby wypełnić, a dokładnie też nie po to, aby pełnić wolę swoją, lecz aby wypełnić i pełnić wolę Ojca. Nie wiem, czy to rozumiemy. To myślę, że to rozumiemy, bo Pan Jezus jako człowiek, też człowiek, oczywiście Bóg i człowiek z wolną wolą, mógł w pewnym momencie pójść drogą, która się opiera o Jego wolę. Mógł tak zrobić. Miał to prawo wyboru. Gdy był kuszony, miał prawo wyboru, możliwość wyboru popełnienia grzechu lub nie zgrzeszenia. Rozumiemy, bo tak to jaki sens miałoby pokuszenie, gdyby nie mógł zgrzeszyć. On po prostu miał to możliwość wyboru. I Pan Jezus tutaj wyraźnie wyraża, że stąpiłem z nieba nie po to, aby pełnić swoją wolę, lecz aby pełnić wolę Ojca. Cofnijmy się do rozdziału 5 tej Ewangelii, werset 17 mówi tak. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Rozumiem? I tu już mamy przełożenie na działanie. Pan Jezus mówi tak: mój Ojciec działa, dlatego ja działam, że mój Ojciec działa. Widzimy, jest jakaś synchronizacja, jest jakieś połączenie pomiędzy tym, co się dzieje u Ojca w niebie, a tym, co się dzieje na ziemi w Synu. Jest jakieś połączenie. I w końcu przechodzimy do Ewangelii Jana, rozdział 5, werset 19 i 20. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Czy widzimy już tutaj, do jakiego stopnia Jezus wyraził swoją zależność od Ojca? Powiedział: Syn nie może sam nic od siebie czynić. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć tak, że Jezus, jak powiedziałem wcześniej, jako ten, który posiadał też zakres wolnej woli, mógł pójść w jakąś swoją stronę. Przecież do tego dokładnie był namawiany przez szatana, do tego był kuszony. Oddaj mi pokłon, zrób z kamieni, zrób chleb i tak dalej, i tak dalej. Przez całe życie był prowokowany, był kuszony, aby pójść swoją drogą. Wybrać jakieś rzeczy, które nie są rzeczami od Ojca. I tutaj Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, że Syn nie może nic sam od siebie czynić, lecz to, co widzi, że Ojciec czyni, to i On czyni. Ojciec Mu ukazuje. I co właśnie nas doprowadzić do tego miejsca, żebyśmy zauważyli, jakie było powiązanie między Ojcem a Synem w dziele, które Syn wykonywał. Że to dzieło było całkowicie zależne od tego, co się działo w niebie. Całkowicie było połączone z tym, co się dzieje w niebie. Było połączone z tym, co czyni Ojciec, to samo czynił Syn. I tu jest powiedziane, że Syn, Ojciec ukazuje Synowi, odsłania Synowi, objawia Synowi. A więc pierwsza rzecz, patrząc na ten przykład naszego Zbawiciela, patrząc na przykład Pana, widzimy, że działanie Jezusa jest ściśle powiązane z działaniem Ojca. Jezus działa tam, gdzie działa Ojciec. Jezus czyni to, co czyni Ojciec. I ma bezpośredni, jest bezpośrednia zależność w tym działaniu. I chcę to znów to odnieść do naszego życia. Musimy się właśnie zastanowić, jak wygląda nasze życie i nasze funkcjonowanie. Jak wygląda nasze działanie? Czy ono jest synchronizowane z tym, co czyni Bóg? Czy jest wymysłem różnych pomysłów, jakie przychodzą nam do głowy? Musimy sobie to ocenić. Pozwólcie, że ktoś powie tak: Chrystus, Syn Boży, doskonała relacja z Ojcem, żadnych tam zaburzeń w tej relacji. W naszym życiu jest to o wiele bardziej skomplikowane. Więc odwołam się do przykładu, jeszcze innych przykładów. Teraz chcę się odwołać do przykładu, do którego odwoływałem się zeszłym razem, mianowicie do życia Abrahama. Tam wtedy chodziło mi o coś innego. Teraz będzie chodzić o coś innego. Abraham otrzymał w momencie powołania takie wezwanie, aby opuścił ziemię w tej, w której mieszkał i udał się do ziemi, którą Bóg mu wskazuje. Jest to pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 12. I w wersecie drugim jest powiedziane: a uczynisz z ciebie naród wielki. Czyli w tej obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi, między innymi, bo tam było kilka tych obietnic, było to, że uczynię z ciebie naród wielki, czyli rozumiejąc to tak dosłownie, dam ci potomka, tak? Dam ci syna. Później to zostało już tak sprecyzowane. Dam ci syna, dam ci potomka. Więc Abraham, mając 75 lat, bo tak nam mówi Pismo Święte, otrzymał to wezwanie, to powołanie i otrzymał tę obietnicę. Jedna część tej obietnicy brzmiała: dam ci potomka, uczynię z ciebie naród wielki, a później Bóg jeszcze po drodze mu tą obietnicę przypominał. I teraz Bóg mówi: ja to uczynię, tak? Ja to wykonam w tobie i przez ciebie. I teraz Abraham musi oczekiwać na to, aż się to wykona, aż się to stanie. Musi oczekiwać, że Bóg to dzieło w nim i przez niego wykona. Wiecie? I Abraham czeka rok, dwa, trzy, czeka lat pięć, przeczekał lat dziesięć i jesteśmy w 16 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej i czytamy: a Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa, obsuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I słuchał Abraham rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swoją Hagar, egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kanadyjskiej i dała ją za żonę mężowi swojemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. I wiemy, że w taki sposób narodził się Ismael, tak? Abram jako ojciec, egipcjanka Hagar jako matka i tak narodził się Ismael. Czy to było wypełnienie tej obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi? Widzimy, to nie było wypełnienie. Nie? Z jednej strony jest obietnica, uczynię z ciebie naród wielki i po 10 latach ta rodzina doszła do przekonania, że być może to nie jest tak, jak oni sobie to na początku wyobrażali, że za chwilę Sara zajdzie w ciążę i będzie miała dziecko, minęło 10 lat. Widocznie Bóg chce tą obietnicę wykonać w jakiś inny, wypełnić w jakiś inny sposób i myśli, może to będzie taki sposób. Jak myślicie, ten pomysł z Hagar to był Boży pomysł na to, żeby Abraham miał potomka? Czy to był pomysł? To był ich pomysł, to był oni obmyślili taki sposób wypełnienia Bożej obietnicy. Jakie były skutki tego pomysłu? Jakie były skutki tego pomysłu? Możemy sobie poczytać od 16 rozdziału, zobaczymy, co się działo. Czyli Abraham, taki wielki mąż Boży, i ja z całym szacunkiem do Abrahama, absolutnie nie chciałbym, żebyście zrozumieli. Ja tylko chcę powiedzieć tak, że Abraham jest nam bliski, bo jego życie może ukazywać wiele z naszego życia. Tutaj okazuje się, że on nie był w stanie doczekać, ale i tak musiał czekać, tak? I tak musiał doczekać jeszcze 14 lat, zanim się narodził Izaak. Jeszcze musiał doczekać tego. I dopiero wtedy narodził się Izaak. Ten syn obietnicy i matką była Sara. Bóg działający dla tego, którego oczekuje. A jeżeli my wyprzedzimy Boże działanie, wyjdziemy przed szereg, to co się dzieje, to mamy to, co tutaj właśnie widzimy. To mamy to, co tutaj się dzieje. Jeżeli widzimy i podejmujemy inicjatywy, działania, które w tym momencie nie są rzeczami, które Bóg do nas ewidentnie nam pokazuje, że to są te rzeczy, które Bóg chce, żebyśmy czynili, to wtedy właśnie mamy taki owoc, taki mamy skutek. Więc musimy się zastanowić, co jest Bożym działaniem, w jaką stronę prowadzi Bóg, co czyni Bóg, czy Bóg nam ukazuje i my odbieramy, co Bóg czyni, czy po prostu działamy w ten sposób, że potrzebujemy, nie wiem, być aktywni, potrzebujemy podejmować jakieś tam rodzaju inicjatywy i chcemy je robić i robimy je i później musimy to ocenić i sami później nie wiemy, co co to jest? Jak to jest? Wiecie, to ja wam powiem, to jest taka, może mi się wydaje, że to jest taka subtelna różnica. Czy może to jest subtelna różnica, a to jest całkowicie różnica co do jakości. Jakościowo to jest całkowicie inna rzecz. To są dwie rzeczy zupełnie różne jakościowo. Więc popatrzmy teraz na inną osobę. Tu mamy Abrahama, który nie był w stanie doczekać na to Boże działanie, więc podjął sam inicjatywę i tak później musiał czekać dalej, aż się narodzi Izaak. Teraz chcę pokazać drugi przykład Dawida. Dawid jest też dobrym obrazem tego. W pierwszej księdze Samuelowej, w 16 rozdziale, w 13 wersecie mamy takie stwierdzenie. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go, tu chodzi o Dawida, w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Kiedy Dawid został namaszczony przez proroka Samuela na króla Izraela, mógł mieć około 16 lat. To mniej więcej był taki okres. To był młodzieniec, może podchodził pod pełnoletniość, 16-18 lat. A więc przychodzi do domu Isajego prorok Samuel z nakazu Bożego i to z historii znacie, ale po takim okresie Bóg mu w końcu pokazał, tak, to jest ten, namaź mi go. Dawid zostaje namaszczony na króla Izraela. Ale problem polega na tym, że w tym samym momencie jest też drugi król. Tu mamy kogoś, kto zostaje namaszczony na króla i w tym samym momencie mamy też drugiego króla, mianowicie tego, który został pierwszy wybrany jako król, król Saul, który jest też namaszczonym królem. I możemy powiedzieć tak, to kto jest królem w tym momencie? Przecież prorok Samuel wie, bo to się stało rozdział wcześniej, że Bóg powiedział do Saula, już nie będziesz więcej królem, odrzuciłem cię, nie będziesz królem. Znalazłem sobie właściwego, tego, którego wybrałem i tym wybranym następnym jest kto? Jest Dawid. Więc Dawid zostaje namaszczony na króla. Więc Dawid powinien pójść do Saula i powiedzieć, słuchaj Saul, Bóg cię odrzucił, Bóg teraz namaścił mnie, schodź z tronu, ja tam siadam. To jest moje miejsce. Ale tak się nie dzieje. Dawid się w ten sposób nie zachowuje. I prorok wie, że jest Dawid namaszczony na króla i Dawid wie, że jest namaszczony na króla. On po prostu zostawia to. Namaszczenie miało miejsce, ale on to zostawia. On wie, że od tego momentu musi czekać na ten moment, na ten czas, kiedy Bóg zgodnie z tym, co się stało, da mu także królestwo. Da mu także królestwo. Dawid nie sięgnął jako rebeliant po to królestwo. Został przez Boga wybrany, został przez Boga namaszczony i Dawid w spokoju, w pokorze zaczął oczekiwać, kiedy to królestwo Izraela zostanie jemu przekazane. Zgodnie z tym, co uczynił Bóg. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo po drodze, w tym oczekiwaniu, a trwało to przynajmniej 14 lat, to oczekiwanie od momentu namaszczenia do momentu, kiedy Dawid został królem, pojawiły się przynajmniej dwie okazje, kiedy Dawid mógł sam sięgnąć po królestwo. Pojawiły się przynajmniej dwie okazje. Pierwsza okazja, kiedy był ścigany przez Saula i jego wojsko na pustyni Zyw. I wtedy król Saul wszedł do jaskini, a tam w jaskini było wojsko razem z Dawidem. I on był sam. I żołnierze mówią mu, to jest ten dzień. Dzisiaj Pan daje ci królestwo. Dzisiaj wydał ci Saula w twoje ręce jedno uderzenie miecza i koniec. I Dawid mówi nie. Nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. Nie wsięgnę sam, nie wezmę tego, co mi jest prawowiernie obiecane, co Bóg mi zagwarantował, nie sięgnę sam po to. I druga podobna jest sytuacja, kiedy, wiecie, za jakiś czas też Saul dalej ściga, tropi Dawida i jest podobna sytuacja, kiedy Dawid razem ze swoim, jednym z dowódcą z Abnerem, idzie do obozu Saula i tam Saul i jego żołnierze śpią, Saul śpi otoczony wojskiem, A Dawid staje nad jego ciałem, no, nad jego śpiącym ciałem staje. I ten dowódca wojska mówi, wiesz co, jest tu dzida. Jednym ruchem go przygwożdżę i koniec. I jesteś królem. Wiecie, jaka to była pokusa? Czy wyobrażamy sobie, zwłaszcza, że ktoś mówi, słuchaj, ja to zrobię za ciebie. Jaką trzeba mieć pokorę, żeby w takim momencie powiedzieć nie? Jaką trzeba mieć postawę, żeby w takim momencie powiedzieć, to nie jest ten czas? To nie jest ten sposób? No jak to nie jest sposób? Przecież jest wojna, jest jakaś walka, tak się rozwiązuje problemy. I wtedy możemy dopiero poznać serce Dawida. Możemy poznać tego człowieka. 1 Samuelowa, 26 rozdział. To jest pierwsza księga Samuelowa, 26 rozdział. Od wersetu 8. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida: dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Ale Dawid rzekł do Abiszaja: nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid: jako żyje Pan, że tylko on, Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, aby miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego, to też weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek na wodę i odejdźmy. I zabrał Dawid włócznię i dzbanek na wodę, które były u głowy Saula, i odszedł i odeszli. Nikt zaś tego nie widział, ani nie zauważył, ani się nie obudził. Wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. I znowu mamy dokładnie tę samą sytuację. A więc Dawid, człowiek, który umiał czekać, tak? Dawid, człowiek, który umiał oczekiwać na Pana. Który umiał oczekiwać na to, co Bóg mu obiecał. Umiał oczekiwać na to, co Bóg wyznaczył dla niego. Bóg go namaścił, ale był gotów, pomimo nadarzających się okazji, czekać do momentu, w którym Bóg powiedział, to jest teraz, to królestwo daję tobie. I faktycznie Saul zginął sam. W bitwie, w wojnie z Filistyjczykami, Dawid nie podniósł na niego ręki. Wykonało się Boże dzieło. I teraz wracam znów do tej myśli, którą rozpocząłem, że oczekiwać na Pana oznacza także oczekiwać na Boże działania. W praktyce oznacza działać w ten sposób i działać tam, gdzie działa Bóg. A więc Bóg nie jest bierny. Przypomnę tak. Bóg nie jest Bogiem, który ma przerwę. Bóg jest Bogiem działającym. Ale w tym naszym współpracy z Bogiem ważne jest to, abyśmy oczekiwali na to, co czyni Bóg, by razem z Nim i aby On mógł przez nas realizować swoje. Że Bóg mógł realizować swoje przez nas. Że mógł działać w swój sposób przez nas. I do tego jest potrzebne oczekiwanie. Do tego jest potrzebna taka postawa, że człowiek jest nakierunkowany na Boga całkowicie. Jest na Niego nakierunkowany. I to jest coś innego niż takie rzucanie się na realizowanie bardzo różnych rzeczy. Bo nam się wydaje, że to jest to samo. To nie jest to samo. To jest zasadniczo co innego. Co jest łatwiejsze? O wiele łatwiej i prościej jest realizować różne inicjatywy, różne pomysły, różne plany, projekty, różne rzeczy, które nam przychodzą, o wiele prościej jest to realizować. O wiele trudniej, wręcz dramatycznie trudno, biorąc pod uwagę nas jako ludzi, biorąc pod uwagę nasze predyspozycje, jest synchronizować się z Bogiem. Oczekiwać na Pana i działać tam, gdzie działa Bóg, działać w jego stronę, w jego sposób, razem z Nim. Ktoś może zadać mi takie pytanie, ale co to ma wspólnego z moim życiem? Co ma wspólnego z moim życiem? Przykład Jezusa, No troszeczkę w porównaniu ze mną to kosmiczny. Syn Boży, Mesjasz posłany na ziemię, by wykonać doskonałe dzieło Ojca. Abraham, jak moje życie mam równać z życiem Abrahama? A Dawid, jeżeli chodzi o Abrahama, nawet nie oczekuje na syna obietnicy, no bo Bóg coś takiego nie skierował do mnie, a Dawid nie oczekuje na to, że będę królem. Jak te przykłady, Jezus, Abraham i Dawid odnoszą się do mojego życia? W czym się odnoszą do mojego życia? Otóż chcę powiedzieć tak, że te przykłady mogą być takie wielkie, ale zasady są takie same. Mogą być wielkie przykłady, wielkie obietnice Boże, mogą być wielkie Boże plany wobec tych ludzi, o których wspomniałem, ale zasada jest dokładnie taka sama. Zasada jest taka sama, nawet kiedy dotyczy bardzo prozaicznych, prostych rzeczy, jakie my w naszym życiu realizujemy. Ktoś powie tak, no moje życie wygląda tak prosto. No. Rano wstaję, budzę się, idę do pracy, spędzam tam 8, 9, 10 godzin. Po pracy wracam do domu, mam jeszcze jakieś swoje obowiązki. Za chwilę już jest wieczór, myję się, kładę się spać, rano znów kolejny dzień, ledwo zamknę oczy, już jest kolejny dzień, więc znów wstaję do pracy. No, w środę jest spotkanie modlitewne, no, czasami dam radę, czasami nie dam rady. No, jak ja moje życie, moją sytuację mam odnieść do Abrahama, czy moją sytuację mam odnieść do Dawida? Cię ufam w to, że nasze życie nie tylko tak wygląda, jak powiedziałem przed chwilą. Ufam to, że nie tylko tak rozumiemy chrześcijańskie życie. Ufam to, że nie do tego sprowadziliśmy nasze chrześcijaństwo. Że wykonuję na co dzień swoje wszystkie powinności, obowiązki, jestem na nich skupiony, a w niedzielę przychodzę na nabożeństwo, może w jakiś sposób się troszeczkę zaangażuję w przygotowanie tego nabożeństwa. Zamknie, niedziela się skończy, przez cały tydzień znów będę pełnił różne tam swoje obowiązki i za tydzień znów będzie niedziela, więc pojawię się na nabożeństwie. I tak aż do dnia, kiedy zaśpiewają, kiedy święci wejdą tam nad moją trumną. Wierzę, że nie do tego sprowadziliśmy chrześcijaństwo nasze. Bo jeśli do tego sprowadziliśmy nasze chrześcijaństwo, to myślę, że czym się rozmijamy. Oprócz tego, że właśnie w ten sposób żyjemy, wykonując swoje przeróżne zobowiązania i obowiązki, to codziennie też mówię: Panie, oczekuję na Ciebie. Panie, chcę być użyteczny. Panie, chcę przynieść owoc w moim życiu. Chcę przynieść owoc w tym życiu i w tym miejscu, w którym jestem, w tych odpowiedzialnościach i obowiązkach, których mnie postawiłeś, chcę także być dla Ciebie użyteczny. Myślę, że to powinno być chyba czymś normalnym pragnieniem dziecka Bożego, że właśnie w ten sposób podchodzimy do naszego życia. Nie oczekujemy, że nagle nastąpi totalna rewolucja i moje życie się wywróci do góry nogami, ale że realizując to w tym miejscu, w którym jestem na tym świecie, Bóg sprawi to, że będę owocny dla Niego. Wiecie, żebym był dla Niego owocny, żebym był dla Niego użyteczny, to przede wszystkim muszę wiedzieć, co Bóg czyni, w jaką stronę Bóg działa, do czego mnie powołuje, co chcę, abym realizował, w jakich rzeczach mam z Nim współdziałać. I teraz jeszcze jeden taki fragment z listu do Efezjan, rozdział 3, werset 20. List do Efezjan, rozdział 3, werset 20. Tu czytamy następujące słowa. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Przyglądnijmy się temu wersetowi. Temu zaś, który według mocy działającej, gdzie? Gdzie ta moc działa? Ta moc działa gdzieś tutaj, spadnie z nieba moc Boża? To jest powiedziane, że według mocy, która działa w nas, czyli gdzie działa Bóg? Gdzie Boża moc działa? Bóg działa i Boża moc działa we mnie. W nas działa moc Boża. I dalej jest powiedziane, że temu zaś, który według mocy działającej w nas, potrafi daleko więcej uczynić. I tu jest znów ważne, kto potrafi uczynić? Bóg. Zgodnie z mocą, która działa w nas, potrafi uczynić Bóg. Czy nie wiem, czy widzicie to, co ja widzę, że jest pewna zależność, że Bóg działa w nas po to, żeby później mógł działać przez nas. Tu jest taka zależność, że Bóg działa swoją mocą w nas po to, żeby mógł później działać przez nas. I On według tej mocy potrafi uczynić daleko więcej ponad to, o czym myślimy lub o co się modlimy. Ale zależność jest taka. Najpierw ta wszechmoc Boża działa w nas i później ujawnia się przez nas. I to widzimy w życiu Jezusa. I to widzimy w życiu apostołów. Ta moc działała Boża w nich i działała przez nich. Tu był to miejsce przepływu. I w naszym przypadku, mimo tego, że może to dotyczyć o wiele mniejszych rzeczy, zasada jest dokładnie taka sama. Boża moc działa w nas po to, żeby później działać przez nas. I to jest coś innego niż, tak jak powiedziałem wcześniej, uchwycenie się jakichś tam rzeczy do realizacji. Powiemy, to będziemy realizować, to będziemy realizować, to będziemy robić. Zastanówmy się, czy ja się też muszę zastanowić, jak działa Boża moc. W jaką stronę Bóg działa we mnie. Co Bóg realizuje we mnie. Bo dopiero wtedy przez to mogą się dziać te rzeczy większe. Ponad to nawet, co sobie w stanie z tym wyobrazić. Przez moc działającą w nas. Więc na początek to mogą być bardzo proste rzeczy. Już tak całkowicie upraszczając to, sprowadzając do takich najprostszych rzeczy, które możemy zrozumieć. Co może być tak, że Bóg działa w tobie w ten sposób, że wyraźnie przemawia do ciebie, pokazuje ci, daj komuś książkę. Daj komuś książkę. A ty możesz powiedzieć tak, ja już dawałem 100 książek i nikt tego nawet nie przeczytał, odłożył na półkę, najmniej nie oddali. A Bóg mówi, ale teraz daj. To jest prosta rzecz. Wiecie, na taką prostą rzecz my mamy taką odpowiedź, ale już dałem 100 książek. Nie wiem, czy ta książka coś wniesie. Ale Bóg działa w tobie, żebyś dał tą książkę. Tak? Bóg działa w tobie, żebyś to zrobił. Albo Bóg... Inaczej działa w tobie, żebyś spotkał się i zaprosił tamtą osobę do siebie. Pokazał ci, konkretnie masz osobę, którą Bóg działa w tobie, pokazuje ci, żebyś tą osobę zaprosił. Wiesz, Panie Boże, ja już rozmawiałem z dziesiątkami osób i te rozmowy do niczego nie prowadziły, ale Bóg mówi, pokazuje ci, zrób to. Zrób to, zadziałaj w ten sposób. Albo inaczej, Bóg działa w nas. To kto chce powiedzieć? Duch Święty działa w nas. Bóg działa w nas. Bóg w nas działa w ten sposób, że pokazuje mi, abym kogoś poszedł odwiedzić. I ja mogę mieć oczywiście dziesiątki różnego rodzaju sytuacji, w których mogę powiedzieć, że nie za bardzo mi to pasuje, albo odwlekać to w nieskończoność. A Bóg daje ci to w serce, zrób to teraz. Bóg działa, moc Boża działa w tobie. I przychodzisz tam i rozmawiacie i nagle okazuje się, że ta osoba potrzebuje modlitwy. I ty się wtedy o tą osobę pomodlisz. I zaczyna się co robić? Boże działanie w tobie rozwijać. Rozwijać. Od takich rzeczy się zaczyna. Że dasz komuś książkę, że zadzwonisz do kogoś, że się z kimś umówisz, że jesteś posłuszny Bogu w tych najprostszych rzeczach, bo Duch Święty i moc Boża działa w nas. Tu to się gdzieś odbywa w moim wnętrzu, ja to przeżywam. to Bóg wkłada we mnie. I drodzy, jeżeli ja za każdym razem się temu będę sprzeciwiał, to co się stanie? To się stanie to, że zostanę człowiekiem, który będzie musiał w życiu realizować swoje różnego rodzaju pomysły, będę musiał realizować. To się stanie. Bo nie będę w żaden sposób mógł odebrać to, co Bóg we mnie wkłada, to, co Bóg czyni. Jeśli na jakimś etapie zaczynam wchodzić w tę Bożą drogę, w Boży rytm życia, zaczynam w to wchodzić, to dopiero wtedy zaczyna się to we mnie co robić? Pomnażać. To zaczyna we mnie rosnąć. Zaczynają się pojawiać nowe rzeczy. Zaczynają się pojawiać większe rzeczy. Rzeczy, które przychodzą z nieba, działają we mnie, w moim sercu, a później działają na zewnątrz przeze mnie. Tak się to dzieje. Tak rozumie zależność od Boga. Tak rozumie bycie zsynchronizowanym z Ojcem w niebie. Tak rozumie działanie pod kierownictwem Ducha Świętego. Że Bóg najpierw te rzeczy umieszcza w nas, po to, żebyśmy mogli po prostu działać. Tak rozumie życie Jezusa. Więc gdzie jest tajemnica, klucz? Oczekiwanie. Coś, co jest dla nas bardzo skomplikowane i trudne. Oczekiwanie, by zrozumieć, jak Bóg działa i w którą stronę działa i co czyni. By się do tego przyłączyć. By w tym uczestniczyć. By być tym, przez którego te rzeczy się dzieją. Realizować to, co jest z Boga na ten czas. Drodzy, może jeszcze, to już teraz już nie będę czytał, ale tylko tak krótko powiem. Z obserwacji i z jakichś tam lat, jakie są skutki, bo skutki są różne, działania, tak jak nazwałem to wcześniej, że podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy, wymyślamy sobie jakieś tam plany, podejmujemy, mamy jakieś projekty, robimy burzę mózgów i ustalamy, co zrobimy. Jaki jest skutek długofalowy? Jaki jest skutek długofalowy? Frustracja. Skutkiem długofalowym jest rozczarowanie i skutkiem jest wypalenie. Spali człowiek całą swoją energię w tą stronę. Owoc bardzo mizerny, jeżeli w ogóle się pojawi. I jest jeden werset, który chciałbym na koniec wam zacytować jako podsumowanie. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 34. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 34. Jezus rzekł do nich. Przeczytajmy sobie. Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. To znaczy, moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca i dokonać Jego dzieła. Drodzy, jeśli człowiek jest zsynchronizowany z Bogiem, pełni Jego wolę, działa tam, gdzie działa Bóg, to dla niego jest pokarmem. To go wzmacnia, to go syci. To go nie wyczerpuje, tego nie załamuje, tego nie prowadzi do wypalenia, tego nie prowadzi do rozczarowania, tego nie prowadzi do załamania i porzucenia jakiejś służby, do porzucenia jakichś działań, tego nie prowadzi do tego. Tylko tego prowadzi do tego, że on staje się mocniejszy, bo jego pokarmem staje się co? Pełnić wolę Ojca, tego posila, bo wiem, że jestem w tym miejscu i realizuję to, co wyznaczył mi Bóg. Działam w tą stronę, w którą działa Bóg. Dlatego będziemy oglądać wiele ludzi, którzy będą się wypalać, będą rozczarowani, będą porzucać i zmieniać co chwileczkę swoje różne tam pomysły, a teraz będziemy to, a teraz to, a teraz to, a teraz to, a teraz tamto. I będziemy mieli obok siebie ludzi, którzy stają, starają się rozpoznać, co czyni Bóg, są w tym, co czyni Bóg, pozwalają, żeby Duch Święty działał w nich, a później, żeby Duch Święty działał przez nich. Ta różnica może być, wiecie, taka niewidoczna. Tak? Ona jest, myślę, że taka niewidoczna. Ale na pewno jest widoczny skutek, jest widoczny to, co przeżywamy. Jak się zmierzymy ze słowem? Na przykład spróbujmy się zmierzyć ze słowem, że jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Jakie jest twoje chrześcijaństwo? Odpowiedz sobie. Jakie? Czy twoje chrześcijaństwo jest dla ciebie udręką? Czym jest dla ciebie chrześcijaństwo? Czy jest dla ciebie podążaniem za Bogiem z podniesioną głową do góry, mimo tego, że czasami na kolanach? Ja nie mówię, że to musi być lekkie, ale czym jest? Spróbujmy sobie odpowiedzieć, co robimy? Jaką wolę pełnimy? I to ja tu nie mówię o kwestii grzechu. Rozumiecie? Ja tu w ogóle nie mówię o grzechu. Ja tu w ogóle nie mówię o jakichś rzeczach niemoralnych czy rzeczach złych. To jest tylko kwestia tego, w jaki sposób wam jestem uzależniony od Boga. Na ile jestem od Boga uzależniony? W czym jestem od Boga uzależniony? A może rano się pomodlę, przeczytam sobie werset biblijny, w niedzielę przyjdę, czy jakiś fragment, w niedzielę przyjdę na nabożeństwo, później się oddam wszystkim sprawom, które mam do zrobienia i znów rano sobie przeczytam fragment, wieczorem sobie przeczytam, pomodlę się. W środę może wpadnę na spotkanie modlitewne. Niby w porządku, tak? Ale nie do końca to, o co chodzi. Ale nie do końca to, o co chodzi Bogu. Bóg nas zbawił, uchwycił, powołał, abyśmy nasze życie, aby moje życie złączył z Nim. Aby Jego moc mogła i Jego Duch mógł działać we mnie, a później przeze mnie w moim obszarze mojego życia. W tych zwykłych, codziennych sprawach, które przeżywam, które doświadczam. Żeby tam był obecny Bóg. I chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili.